Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Obrady przywódców państw należących do sojuszu zdominowała kwestia nakładów na wojsko.
Przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział na konferencji po szczycie, że kraje NATO uzgodniły zwiększenie wydatków na obronność.
Jak dodał, po osiągnięciu wzrostu wydatków na obronę w wysokości 2% PKB należy zacząć rozmawiać o wyższych celach. Według niego 4% PKB to właściwy poziom.
Prezydent Andrzej Duda ocenił, że ustalenia szczytu potwierdzają jedność NATO. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego powiedział też, że dyskusja na temat podziałów obciążeń na obronność była żarliwa, jednak w małym stopniu dotyczyła ona naszego kraju.
Państwa sojuszu powoli zaczynają wydawać coraz więcej na cele obronne. Jedne realizują to szybciej, drugie wolniej. Ja mogę powiedzieć z pewną satysfakcją, że nas, Polski, ta dyskusja w zasadzie dotyczyła dzisiaj w niewielkim stopniu. Myśmy byli bardziej jej słuchaczem. No z tego względu, że pan prezydent Donald Trump sam nawet w swoim wystąpieniu wymienił nas wśród tych, którzy zobowiązanie członkowskie realizują, bo według jego wyliczeń tych danych, które mu tam przekazano, 1,99% my ponieśliśmy wydatków na obronność, a więc w związku z tym no, brakuje jednej setnej i to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że mieliśmy wzrost gospodarczy.
W trakcie szczytu zatwierdzono też m.in. inicjatywę 4x30, zakładającą, że NATO podniesie swoje zdolności do odpowiedzi i szybkiego reagowania do 2020 roku.
Przy okazji szczytu doszło do dwóch rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Rozmowy dotyczyły m.in. zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz kolejnych zakupów uzbrojenia i doposażenia naszej armii.
Podczas rozmów omawiana była też możliwość spotkania prezydenta Polski z przywódcą USA w Białym Domu. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że do jego wizyty w Stanach Zjednoczonych dojdzie najprawdopodobniej we wrześniu. Dodał, że obecnie trwają ostatnie ustalenia na ten temat.
7 sędziów Sądu Najwyższego, w tym sędzia Józef Iwulski, otrzymało negatywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 5 sędziów.
Rada oceniała oświadczenia osób, które mimo ukończenia 65 roku życia wyraziły wolę dalszego orzekania. Taką możliwość dała im ustawa o Sądzie Najwyższym.
Głosowanie nad oświadczeniami sędziów w KRS było tajne. O jego wynikach poinformował rzecznik Rady Maciej Mitera.
Sędziowie pan Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustianicz, Rafał Malarski oraz pan Marian Kocon uzyskali pozytywną opinie. Pozostałe osoby uzyskały opinie negatywne. Pan Józef Iwulski, Jerzy Kuśniar, Maria Szulc, Anna Owczarek, Stanisław Zabłocki, pan sędzia Jacek Gudowski i pan sędzia Wojciech Katner.
Rzecznik KRS dodał, że rezultaty głosowania zostaną podjęte w uchwale Rady.
Teraz zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym decyzja dotycząca dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, który ukończył 65 rok życia, należy do prezydenta Polski.
3 lipca w Sądzie Najwyższym było 73 sędziów, spośród których 27 osiągnęło wiek 65 lat. Spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną ustawy o Sądzie Najwyższym złożyło 9 sędziów. W 7 kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na konstytucję i nie dołączyli zaświadczeń lekarskich.
Oświadczenie nie złożyła natomiast dotychczasowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego, sędzia Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65 lat. Pracami Sądu Najwyższego od 4 lipca kieruje sędzia Józef Iwulski.
Komisja weryfikacyjna badała w czwartek sprawę reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej 40.
Decyzja reprywatyzacyjna w tej sprawie została wydana w 2012 roku. Jej beneficjentkami zostały Brygida Goworek i Małgorzata Rogozińska-Dzik. Nabyły one roszczenia od spadkobierczyni dawnej właścicielki, a następnie sprzedały.
Komisja zajęła się sprawą na wniosek prezesa Wolnego Miasta Warszawa Jana Śpiewaka. Podkreślał on m.in., że roszczenia do kamienicy wartej około 40 milionów złotych zostały wykupione za 850 tysięcy.
Członek komisji Jan Mosiński wskazuje, że ta sprawa stanowi modelowy przykład, jak nie należy reprywatyzować kamienicy.
Ta kamienica powinna być we władaniu miasta stołecznego Warszawy. Nie ustalono kwestii posiadania, przesłanki posiadania. Ona była o tyle istotna, że to była jakby podstawa decyzji zwrotowej. Również prawdopodobnie tutaj mamy do czynienia z tak zwaną umową indemnizacyjną, czyli roszczenie mogło być spłacone w przypadku prawowitych spadkobierców, którzy przebywali w Szwecji.
Na rozprawie nie zjawiła się większość świadków, więc komisja nałożyła na nich kary na łączną kwotę 85 tysięcy złotych. W tym sama prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała karę 30 tysięcy złotych. Zeznawał m.in. pełnomocnik Brygidy Goworek i Małgorzaty Rogozińskiej Krzysztof Dębski.
W Sejmie i Senacie odbył się w czwartek szczyt przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej.
Okazją do rozmów były 550-lecie parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania niepodległości. Szczyt zorganizowali marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.
Tematem obrad było wzmocnienie współpracy parlamentarnej dotyczącej energetyki, polityki transportowej, międzynarodowej, migracyjnej i zrównoważonego rozwoju.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu wskazywał, że energetyka jest jednym z najważniejszych obszarów wspólnych interesów i współpracy państw regionu.
Bezpieczeństwo energetyczne jest bowiem dziś problemem palącym. Ma ono swój wymiar negatywny, walkę przeciw uderzającemu w interesy całej Europy Środkowo-Wschodniej projektowi Nord Stream 2. Ma też wymiar pozytywny, rozwój spójnej środkowo-wschodnioeuropejskiej infrastruktury.
W piątek w ramach obchodów 550-lecia parlamentaryzmu i 100-lecia odzyskania niepodległości prezydent Andrzej Duda w południe wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym na Zamku Królewskim.
Orędziu będą przysłuchiwać się goście z zagranicy, posłowie, senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi.
Do Sejmu trafiło ponad 120 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który wprowadza dobrowolność szczepień. Podpisy przez 3 miesiące zbierał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stop NOP.
Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że projekt rozpocznie prawdziwą i rzetelną debatę nad problemem ignorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Liczą na zmianę systemu. Jednocześnie zastrzegają, że nie są ruchem antyszczepionkowym.
Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP zwraca uwagę, że przepisy wprowadzają szereg rozwiązań wychodzących naprzeciw rodzicom.
Rozwiązania, które są w naszym projekcie, spowodują, że lekarz będzie lepiej się przykładał do swoich obowiązków. Rodzic będzie informowany o możliwych powikłaniach. Rodzic będzie informowany, jakie szczepionki są dopuszczone do obrotu, które z tych szczepionek są produkowane w oparciu o linie komórkowe z aborcji. Rodzic będzie miał możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, złożenia skargi do sądu, kiedy nie odnotuje ich sanepid. A przede wszystkim głównym celem projektu jest dobrowolność szczepień. Taka, jaka jest w 20 krajach Europy. Polscy rodzice chcą być traktowani jako partnerzy.
Przeciwnicy wprowadzenia dobrowolności szczepień wskazują na możliwość powrotu chorób lub nawet wybuchu epidemii. Członkowie stowarzyszenia Stop NOP zaprzeczają tym informacjom, powołując się na podobne przepisy w innych krajach.
W najbliższy poniedziałek ma się rozpocząć sprawdzanie podpisów. Jeśli 100 tysięcy osób prawidłowo złożyło swój podpis, wtedy to Sejm będzie musiał rozpatrzyć projekt.
Dzięki polskiemu wsparciu 300 kobiet i dzieci z Syrii otrzyma do końca roku protezy ortopedyczne. Przedsięwzięcie koordynuje Polska Misja Medyczna.
Potrzebujących przyjmie Centrum Ortopedyczne w syryjskim Termanin. Polski rząd przekazał na jego funkcjonowanie blisko 2 miliony złotych.
Ośrodek wznowił działalność w kwietniu dzięki wysiłkom podejmowanym przez Polaków. Trafiają do niego kobiety i dzieci, które potrzebują protez nóg i rąk. W kulturze islamskiej pomoc przysługuje im dopiero po mężczyznach.
Wsparcie udzielone przez nasz kraj umożliwi syryjskiej placówce zakup m.in. sprzętu medycznego i materiałów do produkcji protez. mówi koordynująca projekt Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
Środki na produkcję 300 protez zostały nam przekazane od razu po podpisaniu umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, więc możemy tymi środkami dysponować od ponad 2 miesięcy. Pierwsza transza została już przelana natychmiast po otrzymaniu środków na nasze konto i jest już wydatkowana w Syrii, a drugą transzę będziemy przelewać po końcu sierpnia, tak aby do końca roku, na ostatnie 5 miesięcy, można było już kupić resztę materiałów na protez, no i sfinansować funkcjonowanie tego centrum.
Mimo to pomoc medyczna w Syrii jest niezwykle trudna. Jednym z największych problemów jest transport pacjentów z odległych zakątków. Placówce udaje się to dzięki zaprzyjaźnionym organizacjom.
Tymczasem według szacunków Polskiej Misji Medycznej w Syrii żyje obecnie ponad 260 tysięcy dzieci, które straciły kończyny w wyniku wojny. Centrum ortopedyczne w Termanin od kwietnia wykonało 57 protez.
Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, poinformował PZPN. Do tej pory Brzęczek był trenerem Wisły Płock.
Oficjalna prezentacja nowego szkoleniowca ma nastąpić w poniedziałek 23 lipca o 12:30 na stadionie PGE Narodowym. Podczas konferencji prasowej zostaną przedstawione plany selekcjonera oraz nowy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski.
Komentator sportowy Krzysztof Miklas w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja przyznaje, że kandydatura Jerzego Brzęczka jest zaskoczeniem.
Wprawdzie ci, którzy mieli dostęp do Zbigniewa Bońka i do tajnych informacji, twierdzili, że właśnie on i Piotr Stokowiec byli brani pod uwagę z polskich selekcjonerów, ale jednak mimo wszystko większość sądziła, że będzie to trener z zagranicy. Ja osobiście zawsze byłem za tym, we wszystkich dyscyplinach sportu, tam gdzie się tylko dało, żeby nasze reprezentacje prowadzili polscy trenerzy. I tak na pewno jest lepiej, a Jerzy Brzęczek swoją pracą w Wiśle Płock pokazał, że potrafi być naprawdę świetnym trenerem. Przecież on wyciągnął tę drużynę niemalże z niebytu. Choć początkowo w pracy trenerskiej mu się nie układało, ale jego niezwykły charakter, morale bardzo wysokie sprawiło, że doszedł do szczytów w tej pracy.
Jerzy Brzęczek zastąpi Adama Nawałkę, który pożegna się z kadrą po kilku latach. Jego kontrakt wygasa pod koniec miesiąca.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.